Ostatnio zwiastujemy, nauczamy ze Słowa Bożego na główny temat, co ogranicza Ducha Świętego, co zasmuca i co gasi. Co zasmuca Ducha Świętego, co ogranicza Jego działalność i co gasi Ducha Świętego. Mówiliśmy, że poważnie zasmuca Jego gniew, zasmuca Jego. No, przypomnijcie, co jeszcze zasmuca Ducha Świętego? Będzie powtórka. Dzisiaj mówimy o depresji. Depresja już jest tak powszechnym zjawiskiem, że powiada się, że to jest choroba, dotkliwa choroba XX, no już pierwszego wieku. Dotyka różne środowiska i dotyka nie tylko starszych i zmęczonych, ale dotyka i młodych. To na skutek silnej depresji, która powoduje tak krytyczne stany i tak dramatyczne decyzje młodych ludzi w samym Montrealu, chcę przypomnieć, to właśnie na skutek tak dramatycznych, takich ostrych stanów, można powiedzieć ostrych stanów depresyjnych, załamuje się psychika, także w wieku od 13 do 25 lat popełniają samobójstwo i Montreal jest tutaj na pierwszym miejscu. Żebyś wiedział, jaki tu jest stan młodzieży w tym Montrealu. Chore miasto, no chore społeczeństwo, potrzebuje uzdrowienia. I dzisiaj, kiedy mówimy to w świetle Słowa Bożego, będziemy mówić o przyczynach depresji, ale będziemy mówić o tym, jakie też mamy źródło, do którego możemy przyjść, uzdrowieńcze źródło Ducha Świętego. Za podstawie przyjmiemy tekst Słowa Bożego z pierwszej Księgi Królewskiej. A będę czytał z 19 rozdziału, stronica 394, od 3 do 8 wiersza. Mowa oczywiście o Eliaszu, który chroni się na pustyni przed pogróżkami Izabel. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci. Ten wielki Eliasz, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I potem położył się i zasnął, bo przy depresji często lubi się spać. I zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. A więc posilił się i znowu położył, no bo powiadają, jak Polak głodny, to zły, a jak się naje, to chce mu się spać, a jemu się chciał spać, jak był i głodny, a jak jeszcze pojadł, to znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. Cóż to za posiłek? Cóż za witaminy, cóż za minerały? Co za energia w tym posiłku? Żeby w mocy takiego skromnego posiłku iść 40 dni, 40 nocy. No to jest właśnie tajemnica Bożego pokarmu. W niedzielę mówiłem, że rzeczywiście także depresja dotyka sług Bożych, biblijne postacie, wielkie. Tak jak Jan Chrzciciel był największym prorokiem Starego Testamentu. Tak to określił, ujął to sam Pan Jezus. To właśnie on przyszedł w duchu Eliasza. Tak, zobaczcie, Eliasz to dzisiaj wielki autorytet obok Mojżesza dla Izraela. To człowiek, który przez modlitwę zamykał, mówimy, niebo i otwierał. To człowiek, który przez modlitwę sprowadzał ogień z nieba. To dzięki modlitwie deszcz został sprowadzony na ziemię. I po tych wielkich przeżyciach taki krytyczny stan. To jest ciekawe. Dlatego chcielibyśmy więcej dzisiaj rozszerzyć to zagadnienie, rozwijając temat depresji. Żeby przypomnieć, co, o czym mówiliśmy, co zasmuca Ducha Świętego, co gasi, co ogranicza, to strach, o którym zapomnieliśmy. No ale nic, mamy luk już, widać w pamięci, ale musimy pamiętać. Gniew, strach. Gniew i strach. A teraz trzecia jeszcze dojdzie, depresja. Stan depresji nie świadczy o jakimkolwiek ograniczeniu w dziedzinie umysłowej. Nie, to nie jest choroba umysłowa. To nie świadczy, kto, jeśli ktoś ma depresję, że jest chory umysłowo. Po prostu to jest pewien stan, którym słownik Webstera określa jako stan przygnębienia, zniechęcenia odnośnie umysłu. To jest stan umysłu. Obniża się wtedy witalność funkcjonowania, taki nienormalny stan bierności i bardzo nieprzyjemnego uczucia. Ale Bóg nigdy nie zamierza, aby człowiek żył w ten sposób. Bóg jednak chce, aby człowiek cieszył się spokojnym, zadowolonym, szczęśliwym życiem, którym Biblia określa życiem obfitym. Diabeł przyszedł, aby okradać, i on właśnie okrada nas z pewnych rzeczy, które Bóg nam dał, jeśli nie jesteśmy czujni. Okrada diabeł, niszczy, zabija, zarzyna. A Jezus powiada, a ja przyszedłem, aby dać życie, i to życie w obfitości. Ale, kochani, te stany przychodzą, jak mówi apostoł Piotr, i one są wpisane w życie chrześcijanina jako część próby naszej, doświadczenia. Zobaczcie, to było wpisane w życie, depresja była chwilowo wpisana w życie Jana Chrzciciela i była wpisana także w życie Eliasza. Ale na końcu powiem, jak sobie, czego wtedy, do czego jeszcze wtedy nie mieli dostępu ci mężowie, a do czego my dzisiaj mamy dostęp. I dzięki temu źródłu możemy pokonać i zwyciężyć to. Żaden chrześcijanin napełniony Duchem Świętym w tym czasie, kiedy jest napełniony, nie może być przygnębiony. Bo znamy stany chrześcijanina, który jest napełniony Duchem Świętym. Apostoł Piotr mówi, jest to radość, daje napełnienie, przynosi radość niewypowiedzianą, niewysłowioną. Nie da się wyrazić swoimi słowami, naszymi słowami. Często je wyrażamy podczas uwielbienia w duchu. Jest to radość niewysłowiona, jest to radość chwalebna. To jest inny stan, kiedy Boża chwała zstępuje na człowieka i z chwały chwałą człowiek zostaje przeobrażony i przychodzi w stan niebiańskiej, chwalebnej radości. Zauważmy, że Biblia mówi, że Jezus rozradował się w duchu. Maria także doznawała tej radości w duchu. To jest właśnie radość, którą nie wywołują żadne okoliczności. Wręcz przeciwnie, do okoliczności mogą mieć wpływ depresyjny na nas, a duch może nas pocieszać. I tego doświadczam. Ja często wtedy Duch Święty mi daje pieśni. Właśnie pieśni. Tu kiepsko, jest człowiek pod presją z zewnątrz, ale od wewnątrz patrzę, no Duch śpiewa, no jednak śpiewa. No zderzenie dwóch rzeczywistości duchowej z rzeczywistością, no właśnie, chwalebną. Duch Święty wtedy daje słowo rema, prawda, Anie? Coś od wewnątrz Od wewnątrz, oczywiście, patrzysz na zewnątrz, płakać się chce, ale od wewnątrz duch jest pokrzepiany. To jest właśnie to. To jest to, czego świat nie ma. To jest to, czego zmysłowy człowiek, cielesny człowiek, także wierzący nie ma. Trzeba sobie powiedzieć. Także zmysłowy, cielesny człowiek nie ma tego. Tylko ci, którzy chodzą w duchu, ci, którzy w duchu postępują. Zanim napełniony duchem wierzący wejdzie właśnie w stan depresji, najpierw musi zasmucić Ducha Świętego przez gniew albo zgasić go przez strach. Będę mówił o 5 rodzajach niedomagań zdrowotnych, które wywołują ujemne skutki depresji. A więc jakie są objawy, jakie są skutki depresji? Po pierwsze, ponurość i pesymizm. Przeżywając stan depresji, dana osoba jest ponura i pesymistyczna. Wtedy wszystko w jej oczach wygląda czarno. Najprostsze rzeczy wydają się trudne. Mówię to tak, ja palcem się kiwnąć nie chcę. Zwykle osoba jest zniechęcona i z każdego takiego, jak to mówią, kretowiska, takiej góry czyni wielką górę. Tak, a więc stan wyobraźni bardzo skrzywia, przesadza człowiek, wyolbrzymia. O, wydaje się, że jest bardzo w skrajnej sytuacji. No oczywiście taka postawa innych nie zachęca, raczej zniechęca, więc w stanach takich depresyjnych trudno sobie pozyskać przyjaciół. Taki ponury, pesymistyczny duch osoby przygnębionej zwykle właśnie czyni ją w takiej sytuacji osobą osamotnioną, taką samotną, zamkniętą w sobie. Drugi taki stan, drugi objaw, negatywny rodzaj, to apatia i znużenie. Osoba przeżywająca stan depresji czuje się znużona i skłonna do apatii. Sytuacja ta, podobnie do jak gniew czy strach, bardzo przytępia uczucia. Złoszczenie się w ciągu całego dnia lub bezsenne leżenie w nocy i czekanie na próżno na sen. I niepokojenie się przez całą noc pochłania wiele, wiele życiowej energii. Stąd osoba zagniewana czy bojąca się nie posiada już odpowiedniej takiej energii, by móc cieszyć się przyjemnymi stronami życia, a o niej jest coraz trudniej. Zadaję sobie pytanie, a co teraz mam począć? I z pesymizmem ociężale siada, ponury, niezdolny do jakiegokolwiek działania. Dobre samopoczucie w osobie przygnębionej zostaje przytłumione właśnie apatią, która jest wrogiem wszelkich sukcesów i osiągnięć i nie ma odpowiedniej gleby do inicjatyw, do jakichś pomysłów. Biblia mówi jednak nam tutaj stanowczo, że bez wizji lud ginie. Człowiek musi mieć wizję. Mając wizję od Boga, ma konkretny cel. Żyje dla konkretnego celu. A w stanie depresji mówisz, czy to wszystko ma sens? Gdzieś ten cel nagle wczoraj jeszcze był, nie? A dzisiaj już go nie ma. Cel. Bez wizji lud ginie. A więc jeżeli ludzie nie mają wizji lub celu, do którego zmierzają, zaczynają żyć w próżni, w apatii, która wysysa wszelkie soki z człowieka. I brak tego rodzaju wizji w dużej mierze wpływa na apatyczne zachowanie się. No właśnie, dzisiaj nawet powiemy dzisiejszej młodzieży, to, co mówię, opieram się na źródłach, no właśnie, badawczych. I tak, o, sąsiada mamy, młody chłopiec. I słyszymy od mamy, no jest w stanie depresji, leczy się. taki miły chłopak, tak go lubię. A więc widzimy, że jest to rzeczywiście choroba cywilizacyjna. Nadgorliwa też opieka społeczeństwa właśnie tutaj w Kanadzie, o tym dzisiaj też mówiliśmy. No w jaki sposób z jednej strony sprawia, że młodzież ma wiele wygód, ale też nie pozwala człowiekowi mieć własnego kręgosłupu, nie potrafi człowiek stanąć na własnych nogach, no nie ma wyzwania takiego, nie ma takiego bodźca, no by w trudnych sytuacjach właśnie sobie poradzić, a więc to jest taki wychów tani w tym społeczeństwie zmaterializowanym. Ale dzięki Bogu, że przez naszego Pana Jezusa Chrystusa możemy zwycięsko przeżyć z każdy stan depresji. Wzrost jednostek przygnębionych jednak powiększa się, powiększa liczbę dusz zainteresowanych no właśnie poszukiwaniem skutecznego lekarstwa. A tym najlepszym lekarstwem jest napełnienie Duchem Świętym. Ale depresja zasmuca Ducha Świętego. Trzeci powód, czy trzeci objaw to hipochondria. Co to jest? Posłuchajmy. Osoba przygnębiona jest nawiedzona różnymi bólami. Nagle patrzysz, tu cię boli, tam cię szczyka, tam cię kłuje. Różnego rodzaju bóle mięśni, stawów, owrzodzenie żołądka, no i inne dolegliwości bez jakichkolwiek szczególnych przyczyn. Hipochondrycy udają się do lekarza i lekarz zrobi wszelkie badania i mówi, nie ma żadnych powodów, przyczyn wewnętrznych do jakichkolwiek objawów, jakie pan czy pani nam mówi. No to jak to, panie doktorze, dlaczego mnie wciąż boli? No właśnie. To jest wynik stanów takie, ja to tak określam, symulowane bóle. To jest ból, który nie ma powodu, bo nie ma przyczyny, a jednak jest. No właśnie. Jakby urojony, no właśnie. Bo skoro gdzieś jest zaburzenie na tutaj poziomie umysłu, gdzieś jest zaburzenie na poziomie sfery emocjonalnej, no to właśnie przez nerwy gdzieś to stwarza symulujący ból. A więc osoba przeżywająca stan depresji odczuwa bóle już na samą myśl o jakimś nieprzyjemnym zadaniu, którego czeka, sprawie, która jego czeka, czy jakieś przeżycie. Rozumiecie? Nawet gdy ma iść na badania, to już zaczynają się bóle. Na samą myśl. No właśnie, ta myśl robi zakłócenie. Czwarta przyczyna to utrata produktywności. Skoro depresja prowadzi do apatii, to naturalnym tego skutkiem będzie no właśnie utrata takiej witalności, produktywności. Ze względu właśnie na apatię wiele genialnych, utalentowanych ludzi nie wykorzystywali swoich możliwości, doznawali wiele strat z tego powodu. I tu Pan Jezus mówiąc podobieństwa w Ewangelii według Mateusza, 25 rozdziale od 14 do 30 wiersza, przedstawił tu swoje przyjście jako czas rozliczenia się ze sługami, z których jeden został zganiony jako sługa zły i leniwy. Lenistwo. Sługa ten nikogo przecież nie zamordował, nie popełnił cudzołóstwa, po prostu nic nie zrobił, tylko z powierzonym mu talentem. Można moralne życie prowadzić w oczach ludzi, bardzo dobrze wypaść. W opinii ludzkiej można mieć dobre świadectwo i można z tym dobrym świadectwem trafić do piekła. Tylko dlatego, że nic nie zrobiłeś z talentem, który Bóg ci darował. Byłeś leniwy, żeby tym talentem pracować. Bóg tobie zaufał, Bóg dał duży kredyt zaufania, dał talent i oczekuje, że będziesz wierny. Tymczasem ty ten talent zakopałeś, a Pan Jezus to określił, jak się zakończy bieg takiego życia. Tak jak depresja wytwarza, no właśnie depresję, tak apatia zdradza apatię. I chrześcijanie są skłonni do depresji i apatii, gdy życie ich nie jest właśnie zaangażowane. Dlatego zachęcam zawsze i mówię, że każdy, kto się uważa za członka ciała Jezusa Chrystusa, członka żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, powinien mieć służbę. Bo każdemu Bóg dał choć jeden talent, choć jeden dar. I powinien, bo mając służbę, masz poczucie odpowiedzialności. No i właśnie wiesz, masz konkretny cel. Wiesz, dlaczego to robisz. Wiesz, dla kogo to robisz. Wiesz, z powodu kogo to robisz. Wiesz, że Bóg ci dał czas łaski teraz, bo nie tylko zbawił ciebie, żebyś teraz żył po swojemu, ale żebyś nie tylko zbawił, żebyś dalej żył dla siebie, jako egoista, ale zbawił, żeby żyć teraz dla innych, żeby się tym dzielić z innymi, aby ludzie poznali, że jesteśmy z Jezusem. Że mówimy tak jak Jezus, że postępujemy tak jak Jezus. Stałe powtarzanie sobie Słowa Bożego bez przekazywania go innym duszom skłania nas właśnie, no właśnie, do apatii. Jeśli tylko sami się będziemy budować, a nie będziemy tego dzielić się z innymi, no to wcześniej czy później dojdziemy do stanu apatii. Ostatnio młody chrześcijanin, który stale przeżywał stan depresji, powiedział tak: w ubiegły piątek czułem się wspaniale. Miałem możliwość złożenia świadectwa swojej wiary mojemu koledze. Właśnie składanie świadectwa wiary jest skutecznym środkiem leczącym nasze przygnębienie i apatię. A więc, mówiąc krótko, zwięźle i jasno, jeśli dopada cię przygnębienie i apatia, wbrew tego powinieneś, no właśnie, szukać możliwości, by komuś powiedzieć coś dobrego, pozytywnego, wbrew temu, co czujesz się, i to ciebie uwalnia. Bo kiedy sercem wierzysz ku usprawiedliwieniu, ustami wyznajesz ku zbawieniu. Piąty objaw depresji – drażliwość. Osoba cierpiąca na depresję jest wtedy skłonna do nerwowości. To jest taki stan. Skoro sama jest w ponurym nastroju, drażnią ją też inni. Byle co, drażni ciebie wszystko. Ktoś może wyróżniać się dobrym, radosnym usposobieniem, a też będzie cię drażnił. Dlaczego jest tak radosny? Nie? Irytują taką osobę także rzeczy drobne, które innym razem całkowicie uszłyby. W ogóle byś nie zwrócił uwagi, a tak do drobiazgów się przyczepiasz. Szóste. Poważne przypadki depresji prowadzą się do wycofania z aktywnego życia, a taka jednostka unika nieprzyjemnych faktów życia. Całymi jednak dniami zaczyna wspominać swoje szczęśliwe lata i mówi: szkoda, że nie powrócą lata w dzieciństwie. Taki byłem beztroski, tak mi się wszystko fajnie to wyglądało, prawda? A więc bujna wyobraźnia, marzycielstwo, albo gdzieś tam z takiej przeszłości, a mówi: tam jak byliśmy, tam jak byłem, no to był, tam też było to, ale już się w te złe rzeczy zapomniało, pamięta się tylko te dobre. Wszystko przypomina człowiek, co było dobrego z przeszłości, i też myśli, zaczyna marzyć o innych stanach, innej sytuacji, innym miejscu, a więc marzenie dzienne tutaj jest, staje się poważną przeszkodą skutecznego procesu myślenia, no bo nie mobilizuje człowieka do zdrowego, trzeźwego myślenia, adekwatnego do stanu, w którym jest. Więc człowiek nie potrafi się odnieść właściwie, zareagować na okoliczności, bo żyje albo przeszłością, albo przyszłością. Rozumiemy? Więc tak patrzysz na tę osobę, mówi, ty gdzieś jesteś w obłokach. Tak. To jest też przejaw właśnie depresji. 6 takich punktów, jeszcze raz przypomnijmy sobie je. To pierwsze, ponurość, pesymizm, apatia i znużenie, hipochondria, więc takie urojone bóle, utrata produktywności, drażliwość, irytacja, marzycielstwo. Teraz powiedzmy o przyczynach depresji. Bo żeby skutecznie walczyć z objawami depresji, to nie należy walczyć z objawami, tylko należy walczyć z przyczyną. Usunąć korzeń trzeba, a nie tylko trawę z góry, bo ona i tak odrośnie. No więc zawsze powinniśmy sięgać przyczyn, jaka jest przyczyna. Przyczyną mogą być też pewne tendencje temperamentu. Chociaż depresja nawiedza wszystkie typy temperamentów, każdy typ temperamentu, jaki człowiek posiada, może być nawiedzony depresją. Oczywiście powiadają, że najbardziej na depresję jest narażony melancholik. Jeśli ktoś coś ma z melancholika, choć każdy z nas może niezależnie być część melancholikiem, być częścią sangwinika na przykład. Sangwinik to wiecie, taki ciągły wesołek nazywają go. Także może przeżywać stany depresji, ale u niego są bardzo krótkie te stany. No, nie wiem ile, tydzień, 10 dni, podczas gdy u innego się to może ciągnąć do miesiąca. Ale u sangwinika to są takie mogą częstsze porcje, skąd my to znamy, ale tak 10 dni taka porcyjka, nie? I znowu jest wesołek. Budzi się następny dzień, nie ten sam człowiek i mówi mi, co to jest? No jest po prostu, przeżywa depresję sangwinika. I ta sytuacja się zmienia, a zmienia się jego nastrój zaraz, a więc pogodnie usposobiony przyjaciel zmienia swój nastrój, zmienia się jego nastrój depresyjny, no, w radość. Podobnie dotyka to także i innych melancholika. Ale istnieją 3 przyczyny, z powodu których melancholik bardziej przeżywa stan depresji od innych temperamentów. Po pierwsze, jego największą słabością jest egocentryzm. Znaczy, człowiek nakierowany tylko na siebie, myślący tylko na siebie, starający się skupić uwagę tylko na sobie. Widzi tylko swój interes, inny go nie obchodzi, egocentryk. Wszystkie fakty, życie odnosi on do siebie. Co usłyszy, to wszystko do siebie. Chłonie jak gąbka, mówi to do mnie, to o mnie. Co gdzieś tam ktoś szepcze, to o mnie. Sporo czasu poświęca sprawdzeniu samego siebie. No ale gdyby to sprawdzenie samego siebie sprowadził, bo i chrześcijanin, który chce chodzić w świętości przed Bogiem, powinien w świetle Słowa Bożego badać samego siebie, ale kiedy człowiek chce badać samego siebie i chce potem sam sobie pomóc wyjść z tego stanu, jeśli z tego badania wyjdzie coś negatywnego, sam próbuje pomóc, to jego życie nigdy nie ulegnie przemianie. Jego postępowanie nigdy nie ulegnie przemianie, kiedy sam zechce pomóc samemu sobie. Rozumiem? Jedynie w takim stanie, kiedy poddajemy swój umysł badaniu Słowa Bożego, Słowo Boże jest w stanie przemienić nasz umysł, że zaczniemy patrzeć na okoliczności, na tę sytuację z Bożego punktu widzenia. Zaczynamy dopuszczać Boże myśli i zaczynamy myśleć tak, jak Bóg w tym momencie myśli o tej sytuacji. Jeśli był człowiek, byli ludzie w niewoli, zobaczcie, to Bóg powiedział, moje myśli nie są, żebyście byli w niewoli dalej. Ja wszystko zrobię, żebyście wyszli z tej niewoli. Ja chcę, ja mam myśli takie o was, że chcę zmienić waszą przyszłość. Chcę odmienić wasz los z niewolnika. Chcę, żebyście znowu wrócili do własnej ziemi, do swojej własności. Takie mam myśli. Wyzwolić was, wyprowadzić was z tego stanu. To są Boże myśli. To, co przechodzisz, to jest przejściowe. Ta ciemna dolina to jest przejściowa. I pamiętaj, że w tej ciemnej dolinie są drzwi. A powiesz, no gdzie? Nic tu nie widzę, żadnego póki co wyjścia. Wiesz, Pan Jezus powiedział, że są drzwi. On jest drzwiami tymi. Jezus jest drzwiami. Musisz wiarą widzieć Go. Twoje oczy nie widzą Go. Twoje uszy w tym momencie nie słyszą. Twoje zmysły nie widzą Go. Ale twoje serce wiarą go widzi. On jest, a więc jest drzwiami. A skoro drzwi, to jest wyjście, widzicie. To jest Boże myślenie. To jest biblijne myślenie w chwili, kiedy przechodzisz no, tą ciemną dolinę. A czym jest ta ciemna? To właśnie jest stan depresji. Tylko zagłębienie się w Bożym Słowie, oswojenie się z Bożym Słowem może przyczynić się do zmiany naszego postępowania, a także i zmiany naszego kiepskiego nastroju. Po drugie, melancholik jest takim człowiekiem, który z łatwością w takim stanie krytykuje nie tylko innych, ale to, u niego to już jest w charakterze krytyka innych, ale też i jest krytyczny wobec siebie. A nikt nie może być tak strapiony skutkami swojej pracy, jak właśnie melancholik. Pomimo, że są one lepsze od innych, nie jest to dla niego wcale pociechą. Inni mogą to doceniać, mówić o tym. Potrafi się nawet cieszyć jego osiągnięciami, ale nie on. Stawia on wysokie wymagania. Z czego to się bierze? Bo stawia wysokie wymagania wobec siebie, a stawia, mówimy, tą poprzeczkę dosyć wysoko. No, a wszelkie braki w tej uważa tutaj za własne porażki. A więc psychologowie twierdzą, że melancholicy są przewrażliwieni na punkcie no, swojej sumienności. To jest drugi punkt. Trzeci. A jeszcze przy tym punkcie powinniśmy powiedzieć, że do życiu melancholika jest też wtedy dążenie do wywierania siły i kontrolowania innych i czyni to bardzo trudną taką barierę w relacjach z ludźmi. I po trzecie. Perfekcjonizm. Taki perfekcjonista jest skłonny do nierealności, zarówno w stosunku do siebie, jak też do innych. Nie potrafi dostosować się do zmieniającej się sytuacji życia. I tak na przykład, bardzo aktywna osoba w zborze, na przykład jest takie podane świadectwo, nauczająca w szkole niedzielnej, czy prowadząca grupę młodzieży, nie uświadamia sobie tych samych obowiązków w stosunku do swoich dzieci, na przykład w domu. Na pewno wartość służby chrześcijańskiej w zborze dla pojedynczej osoby czy młodego małżeństwa bez dzieci jest wyższa niż dla młodej matki z trojgiem małych dzieci. Jednak od młodej matki z trojgiem małych dzieci, jednak odpowiedzialność za dom nie może być wymówką za na przykład za nieobecność w zborze. Prawdą jest, że taka matka może być dobrą chrześcijanką, o ile jest dobrą też matką. Przeciętny też chrześcijanin może być obłudnym, a obłuda prowadzi do depresji. A więc zauważcie, ludzie obłudni często są depresyjni. Jeżeli ktoś jest skłonny do obrażania się, drażliwości czy otwartej wrogości, to jest taki stan, że to wpływa na jego zakłócenie funkcjonowania ciała, jak wysokie ciśnienie krwi, kłopoty z sercem, wrzody i inne dolegliwości. Więc mówimy o człowieku obłudnym, to znaczy człowieku, bym powiedział, dwulicowym, o rozdwojonej jaźni. To są ludzie często depresyjni. Problemy fizyczne też mogą prowadzić do depresji. Kiedykolwiek odczuwamy bóle, nawet zwykłe trudności ulegają powiększeniu. Można tego uniknąć, pamiętając o pewnej zasadzie, którą apostoł Paweł przekazał w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale. Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny. Paweł powiedział, że łaska Boża wystarcza dla dziecka Bożego na każdą poważną chorobę i wszystkie mniejsze, smutne przeżycia. Łaska Boża jest w stanie podnieść z tego stanu, zawsze mówię, oczyścić, przemienić, uzdolnić, zmienić sytuację. Ale trzeba powiedzieć, że niektóre osobowości przeżywają depresję ze względu na brak pewnych witamin w swoim organizmie. I tak na przykład brak witaminy B czyni kogoś bardzo nerwowym, co z kolei prowadzi do zniechęcenia potem i depresji. Także jest notka, że niektóre niewiasty w różnych okresach swojego życia, nie mówię wiosny, ale może już jesieni, ze względu na brak pewnego hormonu przeżywają stany depresji. Zanim więc uzna się depresję za stan wywołany przyczynami duchowymi, bo do tej pory mówiliśmy o stanach wywoływanych może przyczynami duchowymi, jest taka rada. Poddaj się badaniom lekarskim, Wandziu, też. By sprawdzić, no właśnie, czy przypadkiem przyczyną depresji nie jest brak jakiegoś składnika, brak jakiejś witaminy, brak jakiegoś minerału. I po co potem mówić, że to diabelska sprawa? Skoro ci brak naturalnego składnika, nie zwalaj na diabła. Ten diabeł mówi, no już wszystko na mnie zwalają. Czegoś im tam jakiegoś składnika brakuje. Mogą to sobie kupić, mogą to wziąć od lekarza, a zwalaj na mnie, że to jest duchowa sprawa. Więc dobra rada. Najpierw zbadajmy się. Jeśli lekarz powie, wszystko u ciebie gra, no to wtedy możemy się doszukiwać, że to jest duchowa sprawa. No właśnie, wielu komentatorów Biblii także może to dopatrują się, że to może być właśnie duchowa sprawa. Ale jest z kolei wielu przekonanych, że jeśli w nas jest Duch Święty, to On jest większy od tego, który jest na tym świecie. A więc dzięki Duchowi Świętemu we mnie mogę dać temu odpór, ale muszę z tym walczyć. Biblia mówi, że jesteśmy w stanie walki duchowej. Nie powinniśmy walczyć z ludźmi jako takimi, ale walczyć z duchami ciemności, które mogą działać też przez ludzi i często działają przez ludzi. Ale czy my nie walczymy z takim czy innym nazwiskiem? My walczymy z konkretnym demonem. I tu Duch Święty może nam objawić rodzaj tego demona. Pewnie są pewne rodzaje demonów, które nie tak łatwo ustępują. Z nimi trzeba powalczyć czasami parę tygodni, a nawet miesięcy, jeśli w grę wchodzą legiony już. A więc Daniel pokazał nam, że jego walka trwała 3 tygodnie, prawda? 3 tygodnie musiał walczyć duchowo, aż odniósł sukces, odniósł zwycięstwo. W Duchu Świętym możemy odnieść zwycięstwo, bo Duch Święty otrzymał jedno z wielu zadań, które pełni wobec Kościoła. Jak? Został powołany, aby przekonywać o grzechu, objawić nam Jezusa, przekonać o sądzie ostatecznym, ale Duch Święty naucza, wprowadza we wszelką prawdę, Duch Święty przestrzega, Duch Święty koryguje, Duch Święty uzdrawia, Duch Święty wspomaga, inspiruje, Duch Święty motywuje nas. Zobaczcie, taka jest rola Ducha Świętego. Więc tu powiadam to, co powiedziałem na początku. Duch Święty da ci stosowną pieśń, Duch Święty da ci stosowne słowo i ono cię od wewnątrz podtrzymuje. W psalmie 79 jest mowa no właśnie o tym, o tych przeszkodach ze strony, jakie stwarza na przykład bunt i niewiara. Może też wywołać depresję. Może spowodować ograniczenie Boga, działania Bożego. Biblia mówi już w psalmach, że lud wybrany, Izrael, ograniczał Boga, stawiał mu granice. Ograniczenie Boga, jest mowa o ograniczeniu Boga w swoim sprzeciwie, to spowodowało, że przestali mu ufać. I to spowodowało z kolei, pogłębiło depresję ich sytuacji, mowa o narodzie izraelskim. A więc wyrażenie niewiara i bunt w tym przypadku użyte są zamiennie, gdyż niewiara prowadzi do buntu, a bunt do niewiary. I tutaj się na tym gruncie sam o tym przekonałem. Ludzie, których nie stać było wierzyć, oni mnie mówili, no pastorze, wiem, że ty do tego podchodzisz wiarą, ale ja nie mam takiej wiary. Jeden tutaj, nieobecnych, no, tutaj niestety, ale tak mi wprost powiedział. To, co mówisz ty o takich czynach wiary, mnie nie stać na to. No i potem właśnie dopadł go bunt. Niewiara prowadzi do buntu. Bunt spowoduje niewiarę. Jeżeli człowiek naprawdę zna Boga, na pewno bez wahania będzie mu ufał. Jeżeli jednak wiara jego jest dosyć słaba, skłonny jest do sprzeciwiania się doświadczeniom i przewodnictwom Pana, a to z kolei prowadzi do depresji. I taki przykład. Kilka lat temu przykładna pracownica chrześcijańska przyszła do pastora, mówi, poradę. Znajdowała się już w głębokiej takiej apatii spowodowanej depresją. Rozmawiając z nią, mówi, przekonałem się o jej wrogim stosunku do innych ludzi oraz o złym i takim buntowniczym usposobieniu już nawet do Boga z pretensjami. Ktoś naiwny i źle poinformowany przekonał ją o możliwości na przykład jakieś uleczenia jej, no i ona oczywiście poszła na takie, powiedzmy, uzdrowieńcze nabożeństwo. Została uzdrowiona, zmienił się stan, no właśnie, ale potem nastąpił nawrót. No i wtedy sam się spotkałem z takimi zarzutami, no to pewnie to nie było uzdrowienie od Boga, bo jeśli Bóg uzdrawia, to uzdrawia na stałe. A ja odpowiadam, każde uzdrowienie przychodzi przez wiarę. Ale to, co otrzymujesz przez wiarę, Bóg ci daje, żebyś utrzymał. Otrzymujemy przez wiarę po to, żeby utrzymać wiarą. To, co od Boga otrzymujemy przez wiarę, otrzymujemy, by utrzymać to wiarą. I tu bym powiedział wiele świadectw swojej służby, jak ludzie przychodzili właśnie i mówili albo z pretensją do tego, który się modlił, no oczywiście najwięcej pretensji do Boga, dlaczego to nie było doskonałe uzdrowienie. Ale potem taka osoba, jak była chora, to garnęła się do Boga, czytała, żyła słowem, ale jak została uzdrowiona, to się za hodowlę norek wzięła i potem mówi, no pastorze, jak mnie noc wyganiała z domu i noc przyganiała. Podałam tylko, gdzie mi było do słowa. Ja mówię, i dziwi się, że choroba serca wróciła. Ja się nie dziwię. Bo Bóg cię uzdrowił przez wiarę, po to, żebyś utrzymała uzdrowienie przez wiarę. No ale jak ty się nie karmiłaś słowem, które przynosi wiarę, no to jak mogłaś utrzymać, rozumiecie? I ludzie tutaj źle pojmują i do Boga mają pretensje. No i buntują się nawet, załamuje się w ich wiara wtedy, wiecie? Bóg jest winien. Sami ponoszą winę za to. Także, kochani, załamanie psychologiczne jest naturalnym skutkiem występującym po, na przykład, następującym po jakimś wykonaniu pewnego zadania. Mam tu świadectwo pastorów, którzy intensywnie zaangażowali się w budowę. Przez pół roku byli bardzo zaangażowani w budowę. Kiedy budowa się skończyła, mieli chwilową tylko satysfakcję i popadli w depresję. Po zakończeniu budowy czułem, że moja praca w tym zborze została już, mówi, definitywnie zakończona. Nie uświadamiałem wtedy jeszcze, że była to naturalna reakcja po realizacji długoterminowej pracy. Poczucie depresji zniknęło jednak wtedy, gdy zostały nakreślone mi nowe zadania, większe od poprzednich wyzwania, a więc nie można sobie odpocząć. Bo kochany Eliasz pozwolił sobie na odpoczynek i wpadł w stan depresji. No ale dobry Bóg uratował go z tego stanu, dał mu, widzicie, posiłek i on w mocy tego pokarmu szedł znowu. Widzicie, następne zadania. Skończyło się zadanie z prowadzeniem ognia, skończyło się zadanie ze sprowadzeniem deszczu, prawda? I teraz kolejne zadanie. Ale jak sobie pozwolił na odpoczynek, to się mogło kiepsko skończyć. No i kochani, następna bardzo ciekawa, ale i bolesna sprawa. Litość nad sobą. Podstawowa przyczyna depresji. Litość nad sobą. Padałem, pewien pastor powiada, wiele setek ludzi znajdujących się w depresji uczuciowej, stwierdziłem nieznaczne odstępstwa właśnie od tej zasady, że podstawową przyczyną depresji była litość nad sobą. Jest to naprawdę grzech, litowanie się nad sobą, ale jest to grzech tak subtelny, że nie zawsze go odkrywamy. Kilka lat temu, mówi pastor, po zakończeniu spotkań w jednym ze zborów podeszła do mnie 70-letnia staruszka i prosiła właśnie o radę w sprawie depresji. Niewiasta ta wyglądała na dojrzałą chrześcijanką, bo miała służbę w zborze, nauczała klasę biblijną, a poprzedni kaznodzieje, którzy ją prowadzili, mówili, że siostra jest najlepszą nauczycielką szkoły biblijnej w naszym zborze. Byłem pewny, że jej głębokiego zrozumienia Bożego Słowa. Przede wszystkim jednak nie wiedziałem, jak powiedzieć jej o zbytnim rozczulaniu się nad sobą, bo on to rozpoznał. Tylko jak to powiedzieć, nie? Bo spodziewał się, że ją urazi tym i obrazi się na niego. W czasie jej opowiadania prosiłem Pana, żeby Duch Święty mnie, mówi, poprowadził. Po chwili wtedy zapytałem, jak się czujesz w swoim zborze? No i trafiłem w sedno. Zaraz zareagowała. Nikt nie zwraca tutaj na mnie uwagi w tym zborze. Właściwie tutejsi ludzie nie są przychylni dla mnie. Nie doceniają mnie. Nie zauważają mnie. No, może dlatego, że większość zboru stanowią młode małżeństwa, nie zwracają żadnej uwagi na taką biedną wdowę jak ja. Tutaj mnie nie potrzebują. W niektóre niedziele przychodzę do tego zboru i odchodzę z nikim, nie zamieniwszy słowa, no bo ja tak siebie widzę. Niekoniecznie on tak widzieli zborownicy, ale ona tak ich widziała. Pastor mówi, no tutaj ciebie, kochana, boli. Depresja została wywołana litością nad sobą. Ona chciała być oczkiem, ona w głowie, ona by chciała, żeby wszyscy na nią zwracali uwagę, wszyscy ją zauważali, że ona chciała być, no, jak to się mówi, pępkiem tej społeczności. Pewnego razu odwiedziłem rodzinę swojego przyjaciela. No i kiedy żona przygotowała kawę, wtedy ten przyjaciel, właściciel domu, powiedzmy, poszedł do sąsiedniego pokoju, No, a ta żona niego mówi, no wiesz, chcę zapytać ciebie o coś. A mianowicie, dlaczego teraz miewam większe okresy depresji niż na początku naszej służby w tym zborze? Rozwija się przecież ona pomyślnie, Bóg błogosławi, mamy z czego żyć, a mimo to okresy depresji są częstsze niż wtedy, kiedy mieliśmy naprawdę poważniejsze problemy. Nie chcąc naruszyć, bo to byli przyjaciele naszej dobrej przyjaźni, ale niechętnie musiałem ją zapytać. Czy ty naprawdę chcesz wiedzieć przyczynę? On już ją rozpoznał i wiedział, jaka jest przyczyna. Jeżeli pastor jest prowadzony w duchu, to zaraz rozpozna to. Mówi, nie ma w tym nic ciekawego, co mam ci do powiedzenia. Przeciwnie, jest to raczej coś bardzo wstrętnego dla ciebie. Ale ona mówi, ale ja nalegam, nawet niech to będzie wstrętne, słuchajcie. Mówiła, bez względu na to, co to jest, chcę wiedzieć przyczynę tego zjawiska. Najbardziej wtedy taki delikatny sposób poinformowałem ją, że od dłuższego czasu, kochana, przykro mi to może powiedzieć, pobłażasz grzechowi litowania się nad sobą. Pastor mówi, no i wtedy co zobaczyłem na jej twarzy, przerażonej twarzy, to nigdy nie zapomnę, mówi do końca. Chciała bardzo, nie? To i się dowiedziała. Ale to, co się dowiedziała, to ją w osłupienie postawiło. Nigdy, mówi, tego nie zapomnę. Zareagowała tak, jak gdybym ją uderzył w twarz. O, widzisz, bo dotknął czułego właśnie tego miejsca. Przypomniałem sobie naszą poprzednią wtedy rozmowę, kiedy była przewodniczącą jednej sekcji wychowania chrześcijańskiego. Sama wtedy prowadziła pracę wśród młodzieży, ponieważ łączyło się jej praca z pracą misyjną. Przedłożyła to komitetowi misyjnemu, tak jak właśnie my powołaliśmy. Skoro dotyczył to też to spraw finansowych, to przekazano to Radzie Zboru i Radzie Diakonów. Ostateczny projekt ten został jednogłośnie przyjęty przez cały zbór. Wszyscy byli w dobrym, radosnym nastroju. W modlitwach prosili żarliwie o wysłaniu młodych ochotników na pole misyjne. I właśnie coś wtedy, kiedy wydawało się, że jest wszystko tak na pewne, jak to mówią, haju, na takim wysokim, optymistycznym stroju, to wtedy przewodniczący komitetu wychowawczego, zbliżywszy się do niej, właśnie krytycznie powiedział, chciałbym wiedzieć, dlaczego wraz z mężem stale lekceważycie komitet wychowania chrześcijańskiego. Na pewno nie uważacie, że komitet nasz jest częścią zboru. No chyba zrezygnuję z tego powodu z funkcji przewodniczącego. I wtedy właśnie, bo o niej mowa, po raz pierwszy żona kaznodziei uświadomiła sobie, że komitet ten rzeczywiście został pominięty. I od tego punktu, mówi, zacząłem głośno śledzić tok jej rozumowania. A więc widzicie, to miało swój początek jeszcze w starym miejscu. Kiedy coś zacznie się w starym miejscu i tego nie rozwiążesz, to będzie się ciągnąć, tak jak Biblia mówi. Co posiejesz według ciała, z ciała będziesz rządzić skażenie. I dlatego Biblia poucza nas, kochani, że tylko Duch Święty może nam taką sytuację uzdrowić. I teraz wrócę do tych dwóch mężów, Jan Chrzciciel, największy prorok i wielki autorytet Eliasz. Dlaczego oni wpadli w depresję i potrzebowali jakiejś pomocy z zewnątrz, interwencji? Jan Chrzciciel wysłał sług, by się dowiedzieli od Jezusa, czy Jezus jest naprawdę tym Jezusem. Tak? Potrzebował pomocy z zewnątrz. Eliasz potrzebował pomocy z zewnątrz i ta pomoc przyszła przez anioł. Anioł przyniósł posiłek, tak? Teraz przechodzimy. Jeden i drugi jeszcze nie przeżył napełnienia Duchem Świętym. Tego nowotestamentowego mówię. tak? Ani jeden, ani drugi, bo to nie był ten okres. Choć Duch Boży ich prowadził, moc Boża dotykała ich, kiedy moc Boża spadała, to był ten okres, kiedy, tak jak na Samsona, moc Ducha Świętego przyszła, wykonał zadanie i potem znowu jak gdyby odeszła. Kochani, popatrzmy teraz na Pawła i Sylasa w więzieniu. Czy ta sytuacja nie jest podobna do sytuacji Jana Chrzciciela w więzieniu? Porównajcie. Jan Chrzciciel w więzieniu, jak się zachowuje, kiedy dopadła, te okoliczności więzienne sprowadziły depresję, jego reakcja taka, potrzebuje pomocy z zewnątrz, bo przyszło zwątpienie. Paweł i Sylas jest także w więzieniu. Bardzo podobnej sytuacji. Czy potrzebują pomocy z zewnątrz? To odpowiedzcie teraz sami. Dlaczego nie? Bo byli napełnieni Duchem Świętym. Nie potrzebowali pomocy z zewnątrz. Oni napełnieni byli Duchem Świętym, mieli tą pomoc w sobie. Uwielbiali Boga za to, kim jest. Za to, kim jest. I to wystarczyło. To uwielbienie było inspirowane z Ducha Świętego. Duch Święty zainspirował uwielbienie. Z kolei to, co zainspiruje Duch Święty, to ma tendencję do rozwoju, pomnażania. To uwielbienie zaczęło poruszać Bożą rękę. A kiedy Boża ręka została poruszona, spowodowała trzęsienie ziemi. A trzęsienie ziemi spowodowało tworzenie łańcuchów, drzwi, cel. Reakcja łańcuchowa. Reakcja łańcuchowa sprawia Duch Święty, kiedy tylko znajdzie w Twoim i moim naczyniu ujście. Halleluja. Otwórz usta, a ja je napełnię. Otwórz usta, to już do Ciebie należy. Bracie i siostro, drogi słuchaczu z kasety także. Otwórz usta, a ja je napełnię. A powstanie, a reakcja łańcuchowa. Tak Bóg zacznie działać. Tak Bóg interweniuje. Tak Bóg uwalnia. Halleluja. Widzicie różnicę? Jeden w więzieniu siedzi, wpada w depresję. Drugi napełniony Duchem Świętym nie wpada w depresję. Widzicie różnicę? I tym optymistycznym świadectwem dzisiaj zakończymy. Halleluja. A więc dzień i noc będę dziękować za Ducha Świętego. Dzień i noc powinniśmy szukać społeczności z Nim. Łaska Pana Jezusa niech będzie zawsze, mówi Paweł. Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Duchu Święty. Duchu żyjącego Boga. Dziękuję Ci, że w pamiętny Dzień Zielony Świąt przyszedłeś na ziemię. Że zorganizowałeś Kościół, któremu fundament podwaliny założył sam Pan Kościoła, Jezus Chrystus. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że rozdałeś dary Kościołowi. Halleluja. Dałeś Kościołowi moc. Halleluja. Że z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dzięki Duchu Święty, że stało się to dzięki Tobie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że dzisiaj Kościół karmisz, wspomagasz, halleluja, inspirujesz, halleluja, pomnażasz, halleluja. Dzięki Ci, Duchu Święty, że spracowane mu siły dodajesz, słabego podnosisz. Dzięki Ci, Duchu Święty, halleluja, halleluja, że w każdych okolicznościach, w każdych sytuacjach, które mogą wpływać depresyjnie, Duchu Święty, Ty dajesz pieśń pochwalną. Dzięki Ci, Duchu Święty, wielbię Cię za każdą pieśń radosną, każdą pieśń, która dodaje otuchy i zachęty. Halleluja, halleluja, chcę wyspiewywać halal. On jest wielki, On jest potężny. O, lama kasza waladwaru, On jest wierny, On jest niezmienny, On się nie zmienia. Wczoraj, dzisiaj, ten sam jest na wieki. Dzięki Ci, Duchu Święty, że taki obraz wymalowałeś przed oczyma naszymi. W duchu, nie na ścianie, nie na w gipsie, ale w duchu Siba Kalala Bakasza Waladwar. Możemy widzieć chwalebnego, uwielbionego, wywyższonego Jezusa Chrystusa. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Hamakashala vakara, tyś jest najwyższy, tyś jest potężny. Halama kashavala jalaba kashavara. Halama kashavara chara. Ty jesteś głową, Panie Jezu, Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą, bo ten Kościół prowadzi Duch Święty. Halleluja, halleluja. On go ogrzewa, on go pielęgnuje. Shabakara katarada basavala jara. On go namaszcza, on go wyposaża. On otwiera mu drzwi. Hamadjaya bakara, maya satala bajala basara. Oto co, Panie, otwierasz. Nikt nie jest w stanie zamknąć. Przeprowadzasz przez każdą ciemną dolinę. Każdej ciemnej dolinie jest wyjście. Chwała Tobie. Halleluja. Halleluja. Po każdej próbie, po każdym doświadczeniu dziecko Boże wychodzi wzmocnione. Halleluja. Utwierdzone, aby innych utwierdzało, aby pocieszone innych pocieszało. Chwała Ci, Panie. Pocieszajcie, pocieszajcie ten lud przygnębiony. Halleluja. Skłamszony ten lud. Halleluja, zgarbiony, kiszaba kary kłada rada, farandaraba kambara gadżala basawa radżara, a spracowanemu siły dodam, a smutnego pocieszę, halleluja, a chorego uzdrowię, emendzeja laba kansawa ladzija, o szaba kariantara masija kampara dżara. Panie, błogosławimy Ty, którzy będą słuchać tego słowa z kasety. Panie, niech Twoje słowo się rozprzestrzenia, chcę siać dobre nasienie. Halleluja, masza wala kadara sara, aby każdy, kto to przetrawi, każdy, kto będzie żył tym słowem, ole mekesha varana, mógł przynosić owoce ducha, aby duchem sprawy ciała umartwiał, a żyć będzie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki, 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 Jezu. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, wierzę, że daleko więcej jesteś w stanie uczynić, niż my o to Ciebie dzisiaj prosiliśmy. Halleluja. Jest w stanie, Panie, jak powiedziałeś, wywołać w Duchu Świętym reakcję łańcuchową. W niebie, w tej sferze duchowej, rzeczywistości duchowej. Halleluja. Gdy znajdziesz, wystarczy dwóch ludzi, którzy mieli powody poddać się depresji, a jednak poddali się Duchowi Świętemu i uwielbiali Ciebie. Halleluja. A Ty zmieniałeś scenariusze. Diabeł miał scenariusz zabić. Diabeł przyniósł scenariusz pogrzebu, straty. A Ty zrealizowałeś scenariusz. Zamieniłeś ten scenariusz w wesele. Cały dom stróża więziennego został zbawiony. Halleluja. Tylko dlatego, że dwóch ludzi, Twoich sług, chodziło w Duchu Świętym. Chodziło w Duchu Świętym. Daj nam tej łaski chodzić w Duchu Świętym. Tak, Twoja łaska, Panie, niech nam towarzyszy nadal. Miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego niech pozostanie z nami. Aż się zejdziemy znów. Amen.
Wszędzie spotykam ludzi, co pytają mnie, czemu nie ma cudu dziś, jak za dawno.